Odcinek trzeci.
Niemożliwa była jeszcze nie tak dawno myśl, że rozchodzące się na wszystkie strony promieniowanie świetlne można skupić w spójną wiązkę i nakierować na jeden punkt. Niemożliwą fantazją była spekulacja na temat przeprogramowywania kodów genetycznych. Niemożliwe jest, twierdzono, przenoszenie myśli bezpośrednio z mózgu do mózgu. Niemożliwe jest, podobno, zniesienie siły ciążenia czy też osiągnięcie kiedykolwiek prędkości światła. Niemożliwe, wszystko niemożliwe, a przecież częściowo już zrealizowane. Jeśli ktoś nie chce wierzyć realistycznym prorokom, powinien przynajmniej dokładnie przeczytać Biblię. W Księdze Rodzaju można bowiem przeczytać, co następuje. A to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Księga Pierwsza, Mojżesz 11:6. Chińscy chłopi mają takie bardzo trafne przysłowie. Kto ogląda niebo w wodzie, ten widzi ryby na drzewach. Jak mucha w ciemnym pokoju. W laboratoriach badawczych prowadzi się prace nad nowymi rodzajami broni, które mogą wysyłać na odległość tysięcy kilometrów podatomowe promieniowanie cząsteczkowe o niszczącym działaniu. Mimo tajności tych badań, do opinii publicznej przedostały się doniesienia, że w Lawrence Laboratory w Kalifornii eksperymentuje się z broniami cząsteczkowymi strzelającymi amunicją składającą się z energetycznie naładowanych protonów i ujemnie naładowanych elektronów. Te promienie nie wypalają dziur, nie niszczą rakiet, ale za to mogą przenikać przez każdą przeszkodę i sparaliżować komputery. Niemożliwe? Poczekamy, zobaczymy. Podobno niemożliwe jest trafienie kuli karabinowej w trakcie lotu inną kulą. 10 czerwca 1984 roku amerykańscy technicy skreślili to niemożliwe. W ten zielonoświątkowy poniedziałek o godzinie 10:58 z bazy lotniczej Vandenberg wystartowała rakieta Minuteman. Jej cel to niewielka wysepka Mek na atolu Kwajalein na Pacyfiku, około 8000 km od wybrzeży Kalifornii. Już w fazie startu Space Command namierzyło rakietę. Komputery wysłały dane o torze jej lotu na monitory i przekazały stacji radarowej na Kwajalein. Tam superszybki komputer najnowszej generacji obliczył kurs kolizyjny i przeciwko wrogiemu pociskowi wysłano antyrakietę, która pomknęła mu na spotkanie z prędkością 25 tysięcy km na godzinę. Czujnik w głowicy antyrakiety ma taką czułość, że potrafiłby wyodrębnić ciepło bloku lodu od jeszcze niższej temperatury kosmicznego tła. Jego pomiary przekazywane były do pokładowego komputera, który na bieżąco dokonywał korekty kursu za pomocą dysz sterujących. Na wysokości 200 km antyrakieta rozpostarła coś w rodzaju parasola z metalowej siatki mającego 5 metrów średnicy, który miał zagwarantować, że pociski się nie miną. Siatka okazała się niepotrzebna. Direct Impact. Pełne trafienie, zameldowały komputery Space Command. Próba ta wykazała, że pędzącą z kilkakrotną prędkością dźwięku rakietę można trafić drugą, podobnie szybką lecącą rakietą. Niemożliwe, myślano jeszcze przed paroma laty. Jeśli rakieta uniesie się już z rampy startowej, nic jej nie powstrzyma, strącić niemożliwe. I znowu kolejne niemożliwe powędrowało do kosza. Amerykański samolot bojowy F-15 osiąga dzisiaj pułap 15 km. Powstają już plany maszyny zwanej Advanced Fighter, która osiągając trzykrotną prędkość dźwięku, wznosić się ma na wysokość 40 kilometrów samolot o właściwościach niemal satelity. Takie samoloty mogłyby wynosić pod skrzydłami kilka antyrakiet na wielkie wysokości, tam je odczepiać i wystrzelać w stronę wrogich rakiet. Już dzisiaj myśliwce mogłyby wynosić rakiety aż do stratosfery i niszczyć za ich pomocą satelity i stacje orbitalne. Wysokość nakładów finansowych na tę największą technologiczną bitwę w dziejach świata jest niewyobrażalna. Według oficjalnych danych do końca obecnego stulecia na różnego typu badania broni kosmicznych wydatkowanych zostanie 500 miliardów dolarów. Czy wytknięte przez naukowców cele są w ogóle osiągalne? Dlaczego wydaje się takie sumy, angażuje taki potencjał umysłowy i tyle siły roboczej w tego rodzaju projekty? Czy militaryzacja kosmosu jest nieunikniona? Do czego to wszystko prowadzi? Dziury w parasolu. Dotychczas każda broń powodowała wynalezienie jeszcze doskonalszej kontrbroni. Światli naukowcy podnieśli wrzawę przeciwko militaryzacji kosmosu. W studium zatytułowanym Obrona przeciwrakietowa w kosmosie, pierwszy, czworo znających się na rzeczy naukowców wykazało istnienie luk w planowanym parasolu obronnym, wskazało na powstanie nieuniknionych dziur, przez które można go będzie przebić. Znawcy prawa międzynarodowego zwracają uwagę na problemy prawne. 27 stycznia 1967 roku dwa supermocarstwa i 80 innych państw podpisały tzw. układ kosmiczny, którego artykuł 2 głosi: przestrzeń kosmiczna, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, nie może stać się własnością jakiegokolwiek państwa poprzez roszczenie prawa zwierzchności wskutek korzystania z niego, okupacji bądź jakimkolwiek innym sposobem. Niebo gwieździste nad nami nie może zmienić się w pole bitwy, jego gwiazdy nie mogą zostać zdegradowane przez imperialny kolonializm. Jeśli idzie o stacjonowanie broni w kosmosie, to artykuł 4 układu z roku 1967 stanowi: państwa strony układu zobowiązują się nie umiejscawiać na orbicie dookoła Ziemi jakichkolwiek obiektów przenoszących bronie jądrowe lub jakiekolwiek inne rodzaje broni masowego niszczenia, nie instalować takich broni na ciałach niebieskich ani nie umieszczać takich broni w przestrzeni kosmicznej w jakikolwiek inny sposób. Księżyc i inne ciała niebieskie będą użytkowane przez wszystkie państwa strony układu wyłącznie do celów pokojowych. Zakładanie wojskowych baz, instalacji i fortyfikacji, wypróbowywanie jakiegokolwiek typu broni oraz przeprowadzanie manewrów wojskowych na ciałach niebieskich będzie zabronione. Posługiwanie się personelem wojskowym do badań naukowych lub do jakichkolwiek innych celów pokojowych nie będzie zakazane. Nie będzie również zakazane korzystanie z wszelkiego wyposażenia lub ułatwienia koniecznego do pokojowego badania Księżyca i innych ciał niebieskich. Drugie. Wczoraj uchwalone, dzisiaj przestarzałe. Według kryteriów techniki z roku 1967 wszystko w tym układzie wydawało się jasne, a przecież nic jasne nie jest. Układ zakazuje jedynie umieszczania w kosmosie broni jądrowej i broni masowego zniszczenia. Laser użyty przeciwko przenoszącej głowice jądrowe rakiecie nie jest ani jednym, ani drugim. Kremlowi udała się, trzeba przyznać, iście genialna dezinformacja. To w Moskwie bowiem ukuto hasło o wojnach gwiezdnych w przemówieniu prezydenta Reagana, zaś zachodnie media podchwyciły tylko atrakcyjną formułkę. Od tej chwili po świecie krąży opinia, że Ameryka zamierza zainstalować w kosmosie jakieś niszczycielskie systemy broni, broń laserową, w kilku odmianach, podczas kiedy dążenia Związku Radzieckiego zmierzają wyłącznie do zapewnienia światu pokojowej przyszłości, aby mgła nie była tak bardzo nieprzenikniona, trzeba mieć stale na uwadze dowiedziony fakt, że to Rosjanie jako pierwsi umieścili na orbicie satelity przeznaczone do niszczenia innych satelitów. Zaś na doświadczenia z bronią laserową wydali do roku 1983 więcej pieniędzy niż Amerykanie. Nawiasem mówiąc, Stany Zjednoczone już raz musiały się zadowolić drugim miejscem, mianowicie 12 kwietnia 1961 roku major lotnictwa Jurij Gagarin jako pierwszy człowiek poleciał w kosmos. Szef organizacji do spraw obrony strategicznej generał James Abrahamson powiedział 1 grudnia 1984 w jednym z wywiadów: Rosjanie już od dawna prowadzili badania nad bronią laserową. Jestem w posiadaniu artykułu ze źródeł radzieckich napisanego w roku 1982 i nader interesującego. Naszkicowana jest w nim architektura tego wszystkiego, nad czym obecnie pracujemy, a było to przecież na długo przed przemówieniem prezydenta. Dzieje świata są sumą tego wszystkiego, co można było uniknąć, napisał kiedyś laureat Nagrody Nobla Bertrand Russell. Czy jest to niekończąca się spirala? Rozmowy rozbrojeniowe toczą się od momentu wynalezienia kuszy. Już wtedy przeciwnicy zapewniali się wzajemnie, że w walce nie będą stosować tej śmiercionośnej broni. Dlaczego jednak w spirali przybywa zwojów? Ponieważ ludzie się siebie boją, ponieważ boją się stanąć jeden drugiemu na drodze. A dlaczego? Ponieważ żadna ze stron nie ma pewności, co ta druga tak naprawdę zamierza. Co było najpierw, jajko czy kura? W ten właśnie sposób po każdej nowej broni wynaleziona zostaje następna, a ponieważ kontrola arsenałów jest niemożliwa, spirala zbrojeń rozkręca się bezustannie jako jedyne w świecie perpetuum mobile. Rozważania człowieka apolitycznego. Nie jestem agentem Departamentu Stanu i pomimo, że nawet jako Szwajcar doświadczam uciążliwości konfliktów wschód-zachód, nie jestem bynajmniej, moi czytelnicy wiedzą to doskonale, absolutnie obojętny politycznie, jednak w centrum mojego zainteresowania stoi tylko i wyłącznie pokój i rozwój techniczny w służbie ludzkości. Zbyt często jednak i zbyt długo przebywałem w USA, abym miał sądzić, że naród amerykański tęskni za pokojem mniej niż którykolwiek inny. W latach 1820-1977, z tego roku pochodzą ostatnie znane mi dane, Stany Zjednoczone przyjęły 48,6 miliona imigrantów z Europy, 75,2%, Azji 5,4%, z Kanady, Ameryki Środkowej i Południowej 18,3%. Żaden inny naród nie otwiera tak szeroko drzwi swojego kraju dla nowych przybyszów. Czy te miliony nadal przybywających dobrowolnie do USA osób chcą wojny? Nie. Wszyscy ci ludzie chcą pracować i żyć w wolności, a obydwa te pragnienia spełnić może tylko pokój, a nie wojna. Po tak zwanym przemówieniu o wojnach gwiezdnych przygniatająca większość 220 milionów Amerykanów ponownie wybrała Ronalda Reagana na prezydenta, a oni na pewno chcą korzystać ze swojego dobrobytu w pokoju. Bynajmniej nie zarzucam Rosjanom mniejszego umiłowania pokoju. Nie, tyle że nie mogę go z takim przekonaniem potwierdzić. Błogosławieństwem, a zarazem przekleństwem demokracji jest to, że wszystko dociera do wiadomości ludzi. Osobliwością i wadą dyktatury jest natomiast to, że do wiadomości ludzi nie przedostaje się nic, co ma być tajemnicą. Dlatego wierzę Amerykanom, że zamierzają uwolnić świat od nuklearnego terroru i uczynić zbędnymi rakiety z głowicami jądrowymi poprzez uniemożliwienie ich zastosowania, ponieważ w każdym wypadku zostaną zniszczone jeszcze w kosmosie. W dyskusji telewizyjnej z 6 września 1984 roku profesor Edward Teller współtwórca bomby atomowej i wodorowej i jeden z inicjatorów programu SDI, powiedział: jak uniknąć wojny? Jeśli mnie uderzysz, to ci oddam, a mój cios będzie tak straszny, że nie odważysz się mnie uderzyć. Ładne nigdy to nie było, ale było to nawet do przyjęcia. Jesteśmy przekonani, że będziemy mogli zrezygnować z odstraszania groźbą odwetu, a więc mordu, ponieważ zamiast odwetu będziemy mieli obronę. Najważniejsze, aby zamiast ataku mieć obronę i za taką właśnie ochroną się opowiadam. Teller zaangażował się na rzecz rozwoju broni skierowanych nie przeciwko ludziom, lecz przeciwko broni przeciwnika. Na zarzut, że przecież tych wszystkich technologii przyszłości jeszcze nie ma, Teller odparł zgodną zastanowienia swobodą: dysponujemy już znacznie większymi możliwościami, o których niestety nie wolno mi jeszcze mówić. Przed tysiącleciami walczyli ze sobą oko w oko pojedynczy ludzie. Ci ludzie jaskiniowi zaczynali się grupować. Z pierwszych ludzkich osiedli wychodziły naprzeciwko siebie hordy z dzidami i łukami. Państwa, miasta i królestwa organizowały uporządkowane, różnorodne oddziały. Okręty stawały się twierdzami z załogą. Jako prekursorzy czołgów pojawiały się na frontach uzbrojone wozy bojowe. Ni stąd, ni zowąd pojawiły się nagle nowe typy metali i miecze i zbroje. Zawsze gdzieś tam ludzie głowili się nad nowymi technikami mordu, zaś miasta i państwa sprzymierzały się pod znakiem wspólnoty interesów. Na rynku pojawiły się armaty, rewolwery i karabiny maszynowe, za pomocą których można było zabić w jeszcze bardziej przerażający sposób jeszcze więcej ludzi. Pewnego dnia samoloty przeniosły wojnę w powietrze, łodzie podwodne pod powierzchnię mórz. Kiedy ludzkie umysły stały się już niedoścignione w walce na lądzie, na wodzie i w powietrzu, zaczęły szukać czwartej płaszczyzny do prowadzenia konfliktu i odkryły kosmos. Zawsze też jednocześnie prowadzono rokowania na temat rozbrojenia i pokoju. Liczba tak zwanych traktatów pokojowych idzie w setki. Pomimo wszystkich rokowań rozbrojeniowych następuje dalsza eskalacja broni w toku najwyraźniej niepowstrzymanej ewolucji wynalazków technicznych. Jakkolwiek paradoksalnie to zabrzmi, ma to również, proszę się nie przestraszyć, swoje dobre strony. Ewolucja prze ku kosmosowi. Czy nam się to podoba, czy też nie? Historia wielkich konfliktów politycznych jest zarazem historią epokowych wynalazków technicznych. I tak samo, jak pytano w tamtych epokach, możemy zapytać i my, co nas czeka jutro, co nas czeka pojutrze. Teza, że jedno z supermocarstw może pokonać drugie, jest absurdalna. Ciągłość ewolucji nowych rodzajów broni wzmacnia jeszcze tę patową sytuację, w której rozpatrując rzecz całą w perspektywie historycznej, może nastąpić jedynie krótki moment zakłócenia równowagi, aby jednak w decydującej chwili znowu wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Ponieważ na Ziemi i w najbliższym jej sąsiedztwie, mówiąc potocznie, nie ma już widoków na jakieś spektakularne sukcesy, ewolucja techniczna prze w stronę odległych obszarów kosmosu. Na opanowanie tego nowego wymiaru nie wystarczą już zasoby monetarne, umysłowe i techniczne jednego bloku. Będzie to już zadanie dla wszystkich narodów. Założę się i mam nadzieję zainkasować jeszcze wygraną osobiście, że na Alfa Centauri, najbliższa Ziemi gwiazda, odległa tylko o nieco ponad 4 lata świetlne, nie polecą ani Rosjanie, ani Amerykanie, tylko coś w rodzaju międzynarodowej załogi będącej wysłannikiem działającej w pokojowych celach ludzkości. Pierwsze nieśmiałe oznaki tej ewolucji w stronę kosmosu pobrzmiewają nawet już w Międzynarodowym Układzie o Pokojowym Wykorzystaniu Kosmosu z roku 1967, który stwierdza: przy badaniu i użytkowaniu kosmosu, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, państwa, strony układu, będą się kierowały zasadą współpracy i wzajemnej pomocy. Treść artykułu 5 powinna być postulatem i wytyczną w podróży ku gwiazdom. Kosmonautów należy wspierać jako wysłanników ludzkości. Wolniej, znacznie wolniej dokonuje się ewolucja rozwoju technicznego w sytuacji braku presji i strachu przed wojną. W wolnym świecie codzienna konkurencja zmusza do innowacji. Bodźcem dla wynalazców jest dążenie, by wytwarzać coraz lepsze i bardziej praktyczne, ułatwiające życie produkty o coraz to nowych zastosowaniach. Zwiększona sprzedaż daje większy dobrobyt i większe bezpieczeństwo socjalne. Bodźcem dla wszystkich działających na polu gospodarczym jest maksymalizacja zysku, katalizatorem zaś swobodna konkurencja. Tam, gdzie zawodzi wymiana informacji, gdzie niemożliwe jest podróżowanie, dokąd człowiekowi przyjdzie ochota, gdzie swobodne wypowiedzi naukowców i techników są zabronione, konkurencja wyszydzana, droga do zwiększenia dobrobytu przez pracowitość jednostki zablokowana, postęp dokonuje się tylko na rozkaz i w kierunku wytkniętego celu, obojętne, czy celem tym będzie papier toaletowy, czy rakiety. W tym współzawodnictwie nikogo nie powinno zdziwić, jeśli w decydującym biegu Stany Zjednoczone znajdą się daleko w przodzie. W roku 2000 i później, jak w Stanach Zjednoczonych dochodzi do narodzin wizji przyszłości, chciałbym pokazać na pewnym rzeczywistym przykładzie. Z inicjatywy NASA odbyło się w dniach 15 do 19 stycznia 1984 roku na terenie Uniwersytetu Austin w Teksasie pewne spotkanie. Jego temat brzmiał: techniczne możliwości lotów w roku 2000 i później. 21 uczestników reprezentowało uniwersytety, 28 przemysłu, 30 placówki państwowe, takie jak NASA, Air Force czy US Navy. Zaproszono głównie młodych badaczy, którzy mieli wnieść w obrady swój świeży zapał. Nie było to więc, jak widać, spotkanie panów w eleganckich garniturach i panował pełen luz. W czasie inauguracyjnego spotkania przy kawie zaproponowano utworzenie 7 grup problemowych, do których każdy z gości mógł się przyłączyć w zależności od zainteresowań i wiedzy. Grupy były następujące: aerodynamika, komputer, nawigacja, materiały, zespoły napędowe, struktury, czynnik ludzki. Każda z grup roboczych wybrała przewodniczącego, który stawiał audytorium pytania w rodzaju: pierwsze, jaki typ samolotu byłby w roku 2000 wskazany? Drugie, jakimi właściwościami powinien on się charakteryzować? Duży i powolny, szybki i niewielki, czy też kombinacja obydwu wariantów? Czy powinien poruszać się tylko w atmosferze, czy też posiadać zdolność osiągania stratosfery? Trzecie. Jaki szybki powinien być? Czwarte. Jakie wymagania należałoby postawić materiałowi, z którego będzie zbudowany? Piąte. Czy samolot ten powinien mieć zdolność pionowego startu i lądowania? Szóste. Jakie należy opracować nowe tworzywa? Siódme. Jakie należy skonstruować nowe silniki? Ósme. Jaka jest dopuszczalna granica natężenia hałasu? Dziewiąte. Jaki powinien mieć zasięg? Dziesiąte. Jakie pojawiają się w związku z tym wymagania odnośne do nawigacji i komputera? 11. Czy człowiek będzie zdolny do opanowania koniecznych do tego systemów komputerowych? 12. Czy symbioza człowiek z komputerem jest rozsądna i pożądana? Każdy uczestnik mógł przedstawić swoje pomysły. mógł zgłaszać zastrzeżenia do tego, co usłyszał od innych w rozmowach z uczestnikami innych grup, mógł wybadać szanse realizacji szczególnie śmiałych technologii. Grupa zajmująca się problemami materiałowymi doszła na przykład do wniosku, że konieczne będzie wynalezienie nowych stopów metali, zdolnych zastąpić aluminium, zmniejszyć ciężar maszyny i wytrzymać wysokie temperatury w wyniku tarcia przy znacznych prędkościach. Zaproponowano spieki ceramiczne, szklane, grafitowe oraz kompozyty z włókien szklanych, czy też niezwykle wytrzymałych włókien węglowych w rodzaju kewlaru. Fachowcy od komputerów zaproponowali pewne rozwiązania pozwalające poprzez nowe systemy nadzoru lotu zredukować o 50% czas potrzebny na lądowanie i uzyskanie zezwolenia na start. Maszyny liczące, stukrotnie efektywniejsze i o wiele mniejsze od dzisiejszych, miały przejąć samodzielną kontrolę nad bezpieczeństwem lotu, z szybkością myśli sprawdzać prawidłowość decyzji pilota i korygować ewentualne błędy. Za technicznie wykonalne uznano skonstruowanie w pełni automatycznych, bezzałogowych samolotów towarowych i obserwacyjnych. Za możliwe uznano też stworzenie sztucznej komputerowej inteligencji posiadającej porównywalną z ludzką zdolność podejmowania decyzji. Kiedy w niektórych krajach europejskich wrogość wobec techniki przekształca się w tępy walec parowy dławiący podstawy naszej egzystencji, amerykańska młodzież pojęła, że swoją przyszłość może kształtować jedynie środkami technicznymi. Ameryka zachowała swój postkolumbijski epitheon ornans, nowy świat, i jest to dziś coś więcej niż tylko ozdobnik. W czasie spotkania na Uniwersytecie Austin w Teksasie w dyskusjach nie pojawiło się wyrażające rezygnację słowo niemożliwe i nie pojawiło się nawet wtedy, gdy zapytano o możliwość zbudowania ekonomicznego aparatu latającego, który mógłby latać zarówno w obrębie atmosfery, jak i poza nią. A przecież każdy z uczestników doskonale zdawał sobie sprawę z trudności, które na owe czasy mogły się wydawać wręcz nie do pokonania. W obrębie atmosfery samoloty mogą się poruszać napędzane śmigłami bądź silnikami odrzutowymi. W próżni zaś obie te techniki zawodzą. W obrębie atmosfery hermetyczny korpus samolotu poddawany jest daleko mniejszym ciśnieniom niż pojazd kosmiczny poruszający się w próżni. Przy gwałtownym wejściu w atmosferę zewnętrzną powierzchnia pojazdu kosmicznego rozgrzewa się wskutek tarcia. Samolot odrzutowy nigdy takich prędkości nie osiąga. W kosmicznym mrozie konieczne są bardziej wytrzymałe tworzywa izolacyjne niż przy dostojnych lotach w atmosferze, która poza tym dostarcza powietrza do oddychania dla pasażerów. W kosmosie powietrza nie ma, trzeba je zabrać ze sobą w bagażu podróżnych bądź też wytworzyć po drodze. Coraz wyżej, coraz szybciej. Takie właśnie i podobne problemy trzeba jeszcze rozwiązać. I zostaną one rozwiązane, jeśli nie dziś, to jutro, a jeśli nie jutro, to pojutrze. My pod naszym europejskim niebem mamy dokładnie te same problemy. Podniecają one także naszych naukowców i techników, ale częstokroć nie mają oni odwagi się z nimi zmierzyć, ponieważ jakiś prorok schyłkowości, skubiąc brodę, wypowiada gromkim głosem bzdurne twierdzenia, że nam tego nie potrzeba. To i tak niczego nie zmieni w elementarnych podstawach naszej egzystencji. Uczciwa, nieupiększona rzeczywistość musi mieć w sobie element fantazji, czegoś, co w danym momencie jest absolutnie nie do pomyślenia. Takie jednojajowe bliźniaki umysłu. Czy Amerykanie zbudują samolot, który będzie mógł operować zarówno w obrębie atmosfery, jak i poza nią? Na pewno tak.